W dzisiejszym odcinku Mateusz opowie, co spotkało go na bezdrożach Finlandii.
Daniel powie o swoim spotkaniu ze śmiercią.
A Janek uczy nas wszystkich ekologii. Drodzy słuchacze, drogie słuchaczki, witamy was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu, nie wiem, ale się wypowiem, który podobno ja mam poprowadzić, natomiast nie czuję się na siłach, ale będzie o podróżach, tak czuję.
Zgłaszasz nieprzygotowanie?
Nie zgłaszam na przygotowanie, nie, ja o truje walczę zawsze, od ostateczny.
Czemu się nie czujesz na siłach, co?
Bo nie do końca w głowie poukładałem sobie strukturę tego podcastu. Czekajcie, jeszcze sobie wyrównam. No,
ty kiedyś sobie poukładałeś?
Czy kiedyś była struktura?
Zawsze prawie zawsze. Miło was widzieć. Ja mam problem taki, że przed podcastem trochę rozmawialiśmy i teraz mi ciężko tak...
To ja mogę ci pomóc zebrać myśli.
Oj, dziękuję ci bardzo.
Myślę, że możemy zacząć od segmentu pozdrowień.
Dokładnie.
Które będą nietypowe. Następnie przejdziemy do paczki, która mnie zdenerwowała i to będzie wątek agresywny.
Już nie podsumowuj, jedźmy z tematem.
Nie, niech ludzie wiedzą, czego się spodziewać. A w trzeciej kolejności pogadamy o wyprawach, które w naszych życiach się wydarzyły w ostatnim tygodniu. Co wy na to?
Jak najbardziej.
Były lawiny, pościgi, alkohol.
Ja chyba składam, nie? Trzeba dawać wszystko.
Kto to montuje dzisiaj? Bo nie wiem, jak bardzo mogę...
Chyba ja. Ojcze, będzie trzeba
no to super. Dobra, ja chciałem powiedzieć jakiś dżingiel do segmentu pozdrowień. Mateusz, ty jesteś tym najlepszy.
Ten sam co.
Okay.
Dobra, to pozdrowień nie będzie dzisiaj. Bo, drodzy słuchacze, chyba się nie zrozumieliśmy. Ja wiem, że jesteście inteligentni, ale może to niejasno wytłumaczyliśmy. W ostatnim czasie dostaliśmy sporo pozdrowień, które zbieraliśmy, ale dostaliśmy je my. Były pozdrowienia dla Daniela, były pozdrowienia kilkukrotne dla Mateusza, były pozdrowienia dla mnie. Co ciekawe, nie było żadnej wiadomości, w której pozdrawiano wszystkich nas w jednej, więc to oznacza, że są fani poszczególnych postaci. Ale drodzy słuchacze... Segment pozdrowień, ja to muszę wytłumaczyć jeszcze raz, nie jest dlatego, żebyśmy my sobie budowali nasze ego i żeby nam było miło, że wy nas pozdrawiacie. Nie o to w ogóle chodzi. Segment pozdrowień jest po to, żebyście wy za pośrednictwem naszego podcastu mogli pozdrowić swoich znajomych, przyjaciół. Dlatego jeżeli chcecie pozdrowić Tomka z Kostrzynia nad Odrą, to powiedzcie, my to powiemy i ten Tomek w Kostrzyniu nad Odrą będzie mógł, droga Agnieszko, Aniu czy Wojtku, usłyszeć to za pośrednictwem naszego podcastu i w ten sposób poczuć się
wyjątkowo.
W pewnym sensie wyjątkowo. Dlatego dzisiejszy segment omijamy. Nam jest miło, bardzo wam dziękujemy.
Nie, znaczy nie o tyle ominimy, znaczy nie ominie... To nie tylko chodzi o to, że ktoś nas pozdrawia, już się czuję pozdrowiony, już mi miło, ale chociaż powiedzmy od kogo, mamy tak, czy nie mamy takich właśnie?
Aż tego nie zebrałem.
Przejdźmy do afery, bo Janek kręci aferę od tygodnia.
A, dobra, już. Co, nie będę szukał tych wiadomości, ale pozdrawiamy, wzajemnie.
Afera możemy napisać, jak napiszesz nam kto, to napiszemy z boku. Że serdecznie dziękujemy Patrycji. Daniel, nie rób tak, bo to... nie, będzie tak... Dziękujemy.
Dobra. Afera jest następująca. Nie mam przy sobie miarki, ale zamówiłem ostatnio...
Będziemy coś mierzyć.
Może zrobimy nawet mały konkurs, tylko wydaje mi się, że Daniel wie, co to jest, więc Daniel nie może się bawić. W każdym razie,
ale zapomniałem.
Jak widzicie, to pudełko jest w wielkości parę razy mojej głowy.
Decathlon.
I będziemy to
do
mówić
sportu
prost.
Gotowi start. Decathlon.
Jest
no pięknie.
Z Decathlonu.
Wiesz, że Decathlon nie wycofał się z Rosji.
Nie wycofał się, dlatego ja się nie wycofam z tego segmentu. Chciałem wam po prostu powiedzieć, że jestem zażenowany, jeżeli mówimy o jakiejś odpowiedzialności biznesu środowiskowej lub marnowaniu przestrzeni w paczkomatach i w samochodach, które rozwożą nasze paczki, to chciałem powiedzieć, że Decathlon robi to źle i myślałem, że mam wywalone na tego typu rozwiązania, ale zamówiłem, nie otwierałem tej paczki, bo chcę otworzyć i pokazać wam, co znajduje się w tak ogromnej paczce, dobra? A wy sami ocenicie, czy to jest idiotyzm, czy może to jest rozwiązanie?
Janku, pochwalam. Ale jak oni tam upchali cały rower do tej paczki?
Uwaga, żeby nie było, że coś jest...
A ona tam nie jest otwarta z boku już? Nie, nie była.
Nic nie jest otwarte, ale... Co ciekawe, ja wiem, co jest w środku, co nie? Czekajcie, bo to nie może być nic... O! Czekajcie! Nie wiem, czy znajdziemy. Bez cięć.
Bez cięć. O ludzie.
dwie śrubki do mocowania bidonu w paczce cieniutkie, przecież to nawet nie będzie tego widać. W paczce to na pewno nie jest skrytka A wielkości A, to jest skrytka wielkości B w paczkomacie. I pojechałem sobie na rowerze odebrać, spodziewając się małej koperty. Dostałem pudło, z którym nie potrafiłem wrócić. Dziękuję bardzo.
A o to tu chodzi.
Co o tym myślicie?
Że pewnie jest coś stojącego za tym, że oni używają takich wielkości.
Może mogą zabraknąć, oczywiście.
Może mają taką podpisaną umowę z Decathlon, z paczkomatami, że to jest najmniejszy rozmiar, który mogą wysyłać. Może to nie Decathlon.
Wiesz, że można do większej skrytki włożyć mniejszy list?
Ale wiesz, że cenowo za mniejszy list płaci się mniej niż za taki?
No ale oni pewnie nie mają różnicy w cenie.
Dobra, że chłopak, widzę, że wy się nie przejęliście.
Nie,
ja jestem lewakiem według niektórych i mi się to nie podoba.
Jakim samochodem jeździsz? Z jakim silnikiem ma? Jaki ten silnik ma ten samochód?
Mocny.
Diesel.
No właśnie. Dlaczego nienawidzisz planety, Janku? Jeździsz starym dieslem.
Kocham planetę. Mój diesel ma filtry DPF.
Które jak włączą dopalanie, to musisz jechać i jechać
nie,
i jechać, prawda?
Nie, on go regularnie czyści, żeby wszystko było dobrze.
Ja go regularnie czyści.
Słuchajcie, no zdaje mi się, że wyjaśnienie, no niestety pewnie jest... No nie chcemy usprawiedliwiać Decathlonu. Pewnie im brakło pudełek, bo pewnie mają kilka rozmiarów. Ale no to jest... Aczkolwiek chyba nie, bo wydaje mi się, że ja też coś... Oj, będę kichał.
Nie wycinamy, bez cięć.
Wydaje mi się, że ja chyba też coś zamawiałem w Decathlonie i też przyszło w ogromnym pudełku.
To tak jest się składa, że ja też coś
Standardowa nie. praktyka, nie. nie?
Też zamawiałem coś w Decathlonie i dostałem w kopercie kurierskiej, wydaje mi się, że to nawet była dętka i ta koperta potrafiła być delikatnie wypchana, większa. I pierwszy raz coś takiego widzę. Nie chcę kręcić o to afery, po prostu...
Po co kręcimy afery, jak to jest jednostkowy przypadek, tak?
No. Poza tym masz karton, możesz rozpalić teraz w kominku swoim na tych 27.
Będziesz palił kartony?
Chodzi o to, że rozpałkę, no czymś musisz
rozpalić. Z takim tuszem? Tam jest nadrukowane kolorowe.
Chcesz powiedzieć, że ty kartony palisz?
A powiedz mi, odpowiedzmy sobie na jedno pytanie. Jak rozpalasz w kominku, czym?
No ja od kory brzozy.
Aha, i zapałką.
Zazwyczaj.
nie zapałką, krzesiwem.
Biorę rurkę, otwieram wlew do samochodu.
Tu też musi być napis, to jest żart, autoironia, sarkazm. Bo
raz się napiłem. Dobra, słuchajcie, myślę sobie, że koniec zgrillowania Decathlonu. Ja z mojej perspektywy mi się to nie podoba. Bo jak zamawiam coś małego, oczekuję małej paczki. Dziękuję. W dzisiejszych czasach, kiedy można na to etykietę nalepić i hej, wysłać.
Tak, i to na przykład tego zupełnie nie rozumiem, jeśli mówimy o ekologii. Dlaczego nie można na to etykiety nakleić? I w ogóle kwestia opakowań to jest kwestia nierozwiązana ekologicznie. Popatrzmy sobie na wszystkie perfumy, które są w szklanych, w ogóle w rzeczy, które... kosmetyki. Czemu nie mogę iść z moją plastikową butelką po szamponie i poprosić o dolewkę?
Możesz. W wielu sklepach możesz. Nie wiem, czy w Polsce... Nie wiem, jak popularne to jest w Polsce, ale w wielu sklepach widziałem w internecie, że ludzie pokazują, że chodzą i są specjalne.
Tak, i je wstoi już w Niemczech. Dlaczego też? Bo w Niemczech twórcy opakowań są odpowiedzialni za recykling. W Polsce tego jeszcze nie ma.
Ja bym chciał do tej paczki jeszcze wrócić, bo tak się składa, że ja również zamówiłem w zeszłym tygodniu paczkę małą, cienką kopertę, jakby to, co było w cienkiej kopercie, w takiej płaskiej, rozmiarów to samo praktycznie, co Janek.
Też co się zamawia w takich kopertach?
I słuchajcie, no i przyszła paczka z Amazonu w kopercie, normalnie zapakowana ładnie. Janek byłby zadowolony. Tylko, że słuchajcie, ta paczka się zgubiła. Amazon, ona szła tydzień, nie mogła iść do paczkomatu, bo ta firma, która wysyłała tą paczkę skądś tam, tylko poczta obsługiwała te przesyłki, więc zamówiłem pocztą. No i ta przesyłka szła tydzień. Potem zmienił się jej status, jak już dotarła na teren Polski, zmienił się jej status na zagubiony. po czym pojawiła się po kilku dniach na progu domu z dopłatą 8,50 za... No nie wiadomo
fatygę.
Za fatygę chyba. No i w systemie na Amazonie dalej wisi jako zagubiona. To zresztą poszło chyba nie halo, coś tam się porypało na jakimś innym etapie. No bo ja się nie spotkałem z taką praktyką, żeby dopłacać za paczkę, płacić za paczkę w ogóle za list.
Próbuję Danielowi wytłumaczyć od 3 dni, że go oszukali.
No ale na którym etapie tam coś poszło nie daje? No kurczę, no jakby
dobrze, że SMS-a nie dostałeś. Twoja paczka, no.
No więc paczka dotarła i była zapakowana, ale o co mi chodzi, zgubiła się. No i przez tydzień była zgubiona. No i taki duży karton jednak eliminuje trochę to, że się zgubi taka mała przesyłka gdzieś tam w busie kurierskim. No ten impost, tak, ma tam te duże busy, wrzucają te paczki luzem. No i też wierzę, że te twoje śrubeczki mogłyby nie dojechać, jeśli mogłyby się po prostu zgubić, nie?
Też taka szansa jest. Ja chciałbym sprostować jedną rzecz, to jest ciągle w nawiązaniu do tematu, chciałbym zacytować za Money.pl. Decathlon nie spieszył się z ogłoszeniem wycofania się z rosyjskiego rynku i ostatecznie zrobił to pod koniec marca 2022, więc zwracam honor, wycofali.
Czyli dawno. Tak. Ale ciekawe, jaką masz pewność, bo ja dzisiaj rano się dowiedziałem, że na przykład Coca-Cola, nie wiem czy wiecie, słyszeliście o tym?
Nie.
Znaczy ja widziałem w ogóle taką rolkę, że dużo firm się sprzedaje tylko po prostu pod innymi logami.
Coca-Cola powiedziała, że się wycofała, zmieniła nazwę, teraz się tam nazywa coś tam Dobro Cola, coś tam, zmieniła nazwę spółki totalnie, żeby nie była, nazwała się Coca-Cola i ta spółka, która sprzedaje Coca-Colę pod inną nazwą i jako inna spółka dalej jest jedną ze spółek holenderskiej firmy, która jest właścicielem tam Coca-Cola, coś tam, Company, coś tam. I powiem wam, że człowiek traci wiarę, to już te paczki to chuj przy tym.
No trochę tak, niestety.
Ale to chyba dużo firm, to chyba nie tylko Coca-Cola, to chyba no dużo firm jednak tak działa. Jednak pieniądze to wszystko i...
Pieniądze. No dobra, ale w sumie może macie rację. Tak sobie teraz myślę. Zamiast się ucieszyć, że paczka przyszła szybko następnego dnia, że była w paczkomacie, że mam papier, żeby rozpalać i nie musieć się z korą brzozy męczyć, to ja robię awanturę. Ale to przez nas, bo mamy podcast, zasięgi. Ja cokolwiek się w moim życiu nie wydarzy, to się zastanawiam, czy to ma potencjał, żeby komuś dopiec.
Teraz wracając za chwilkę, naprawdę korą brzozy, czy po prostu jakimś rozpałką taką chemiczną?
Papierem. Naprawdę to papierem.
No właśnie. No to taki jak zamiast
kupuję papier... ryzę papieru i rozpalam.
Kto bogatemu...
Czy masz jeszcze jakieś pytania?
Ryzę. A taką do atramentowej drukarki czy laserowej? Bo to...
Słuchaj, tej najwyższej bieli. Ale zastanawiam się w zasadzie, przecież ryza papieru kosztuje załóżmy 16 zł? 500 kartek
papieru. Coś czuję, że tyle to kosztowało, ale czy kosztuje tyle?
No dobra, ale załóżmy, że ryza papieru ma 500 kartek papieru. No to brzmi jak rozpałka na cały sezon grzewczy. I co, nie zapłaciłbyś 23 zł, żeby mieć rozpałkę na cały sezon? Kupujesz sobie w papierniczym ryzę, kładziesz na piecu w kotłowni i jak to się mówi, jak szlachta, 3-4.
Janku, gdzie ty byłeś z tymi złotymi myślami na początku sezonu grzewczego?
A nie pół sezonu się stresujesz, skąd papier wytrzymać.
No właśnie, ja to zbieram skąd mogę. Ale jak traficie na promocji w jakimś supermarkecie, może jakiś taki lekko zniszczony, to może jeszcze to nie wyjdzie.
Słuchaj, w ogóle. 2 tony węgla i 3 ryzy papieru.
A czemu nie papierem toaletowym? To jest już w rolce.
A nie, bo to będzie słuchaj, za szybko by się spalało.
A po drugie, to są inne koszty, to już są większe pieniądze.
To też prawda, papier toaletowy to jest dość droga teraz inwestycja. To nie ma co.
No, ale komu to potrzebne?
Słuchajcie, drodzy słuchacze i słuchaczki, jeśli weszliście tutaj po to, żeby usłyszeć dyskusję na naprawdę wysokim poziomie, nie ma za co.
Dobra, a mogę zadać wam pytanie? Mhm. Jak już jesteśmy przy papierze toaletowym?
Duży.
Nie, bo wy może macie. Może macie na to jakiś. Coś, co mnie uspokoi, ale są kraje, w którym rury kanalizacyjne są tak jakby wąskie, że się zapychają, i nawet w hotelach, to w hotelach chyba już nie, ale w Airbnb są na ścianie napisy, że prosimy o wyrzucanie papieru toaletowego do kosza. Czy jak już jesteśmy w tym miejscu, możecie mi wytłumaczyć, jaką to ma rację, że tak powiem, powodzenia? Jak się żyje w takim domu? Jak można tak żyć?
Że trzeba papier toaletowy obok?
No, ej, do kosza. Ale... że tak powiem, brudny papier toaletowy.
Gdzie tak jest?
W krajach arabskich.
Ja sobie nie muszę tego wyobrażać, ale tylko,
ale
że
czy w krajach arabskich nie używa się bidetów?
Nie tylko.
W krajach arabskich masz to, co ty masz, Janku. Czyli myjesz... I papierem
czyli
toaletowym.
Idziesz pod prysznic do wanny.
Bidetka.
Bidetka, oczywiście. Tak,
i używasz papieru dosłownie dwóch plasterków, żeby osuszyć już czystą powierzchnię.
Podoba mi się, jak Mateusz to mówi. Okej. Okay.
I ten papier wyrzucasz z boku, więc on nie jest jakaś taki.
A jak nie masz bidetki?
No to możecie, wiesz, mówimy o krajach arabskich.
Możecie mnie wyciąć z tego segmentu?
Dobra, zostawmy z tym słuchaczy.
Nie, słuchajcie, ja nie, bo ja sobie nie muszę tego wyobrażać, bo w pracy mamy taką sytuację, że toaleta jest dość często zapchana. I ja na szczęście nie muszę z niej korzystać.
Opowiadaj.
Jakoś tak się składa, że nie muszę z niej korzystać i całe szczęście, że nie muszę. Natomiast mają kosz normalnie i wyrzucają tam papier. Nie ma wyjścia, bo po prostu zapychał się tak często.
Czy w takiej toalecie nie śmierdzi?
Wiesz co, jak się zapcha i woda nie spływa, no to się pewnie, że śmierdzi. Ale
aha, że tego kosza.
Jest, zamknięty jest kosz taki. Więc nie śmierdzi.
Dobra. Może zamknijmy ten temat, zanim przejdę do kolejnych myśli.
Złoty. Dobrze, zamknijmy ten temat, możemy go wyciąć. Zdejdziemy. Daniela mówi nam bardzo wiele.
Ale
ja
gdzie?
Mówię, ja się na to nie pisałem.
Nie wycinaj.
Ja się podzieliłem tylko moją wątpliwością, a są takie miejsca po prostu.
Słuchajcie, kontynuujmy tę dyskusję dalej. Podzielcie się swoimi wrażeniami i myślami.
A wy jak macie w swoich domach? Przed zgromadzeniem
grube
przed tele.
Grube rury czy cienkie rury?
Jak tam? Kolanko jest 45 stopni, czy jednak ostrzejsze? I 90 na przykład.
I gdzie ląduje papier?
Czy ktoś z naszych słuchaczy przed odbiornikami telewizji, radia, gdziekolwiek nas słuchacie, czy macie taką sytuację w domu, że
teraz
musicie papier toaletowy?
Ale piszcie jakie województwo, żebyśmy tak mniej więcej mogli ocenić.
Dokładnie. I piszcie, oczywiście, wysyłajcie listy zwykłe, tradycyjne, pod adres Janka. I tutaj
będzie
podany.
W tej sprawie nie przyjmujemy żadnych listów.
Do paczkomatu. Z dowodami. Słuchajcie, ja mam tylko taką sprawę. Ja się obawiam, że ten odcinek montuje Mateusz i znów z 40 minut zrobi się 20, bo Mateusz uzna, że... Mateusz, pamiętaj, to co mówię, to chcę, żeby usłyszeli ludzie.
Ja wiem, to nam bardzo zależy. No więc skoro jesteśmy przy temacie różnych rejonów i regionów, jak, drodzy, wybory? Bo ja nie byłem, nie uczestniczyłem, nie mogłem uczestniczyć. No i nie mogę powiedzieć, że jakby z wielką uwagą śledziłem to, bo nie miałem do tego serca i energii. Jak
Mateusz,
wasze?
Lepiej powiedz, jak właśnie, co się wydarzyło, bo chyba bardziej śledziłeś niż my.
Nie, słabo właśnie. Jak mnie tylko interesuje, jak sprawa z zatoczkami? Czy zatoczki będą? Nie będzie.
Daniel jeszcze nie został jeszcze burmistrzem.
Jestem sceptyczny.
Daniel może być naszym kandydatem na sołtysa. Już to ustaliliśmy. Albo wójtek.
I wtedy będą zatoczki. I rowerówki asfaltowe wszędzie.
Asfaltowe. I to nie bójmy się tego powiedzieć. Asfaltowe, żadne inne.
Asfaltowe.
Asfalt. A nie
żadna
jakieś
kostka,
układane.
Żaden żwir.
Nic. Asfaltówka.
Kurne, Olek, ja miałem coś wam powiedzieć a propos rowerówek. Coś ostatnio miałem myśl taką, że cię nie rozumiem, Mateusz. Ale nie pamiętam, co się wydarzyło. Z tymi zatoczkami. Że ja chyba jestem jednak za tym, żeby tam była rowerówka.
A tam będzie rowerówka.
No i żeby była.
No i że będzie, bo ja nie jestem... Ale zatoczki nie wiem, w żaden sposób nie będą ingerowały w rowerową drogę.
Ale
to nie
dobra,
jest kosztem.
Ja nie pamiętam, czy to o to chodziło, ale coś miałem jakąś taką błyskotliwą myśl, co ci chciałem powiedzieć, że chciałem ci otworzyć głowę. Żartuję oczywiście.
A skoro jesteśmy...
Bo zapytałeś o wybory.
Zapytałem o wybory. Daniel się nie wypowiedział, a ty?
Ja nie powiem.
Daniel uniknął tematu. To jest trudne, ale pogadajmy o tym. Świetny temat. Ja nie głosowałem.
O nie, to wycinamy.
I nie, właśnie nie wycinajmy. Ja nie głosowałem. Nie wiem, czy ktoś jeszcze chce powiedzieć, czy głosował, czy nie głosował.
Tutaj... Ja chcę powiedzieć, że też nie głosowałem. Ja trochę nie miałem możliwości, ale też z wyboru jakby.
I to ty zaraz powiesz, dlaczego z wyboru. Mateusz, a ty głosowałeś na obczyźnie, czy nie?
Nie mogłem. Możesz tylko w obszarze swojego zameldowania, czy zamieszkania. Okay. Ojej, przepraszam. Chyba.
Okej, to ja wam powiem, że ja nie głosowałem przede wszystkim dlatego, że jakby... Będziemy w dalszej części tego podcastu rozmawiać o naszych przygodach w ostatnich dniach i po prostu mnie nie było na miejscu. To jest jeden rzecz, ale druga rzecz, tak bardzo dawno, i teraz mówię to z całą odpowiedzialnością tych słów, tak bardzo nic mi tak nie zwiewało i powiewało, jak wybory do samorządów. Nic. Powiem wam szczerze, że ja jestem zażenowany bardziej tym wszystkim i nie dziwię się, czemu młodzi ludzie nie poszli, bo ilość tych banerów, opcji, ludzi i tych... Jak przy wyborach parlamentarnych mam wrażenie, że było prosto. Przy wyborach prezydenckich będzie prosto, nie? W sensie masz ograniczoną liczbę kandydatów, wiesz, po co idziesz, możesz się wczytać, zrozumieć, a próbując zrozumieć zawiłości samorządów tych lokalnych, rad powiatu, rad jakiś, rad srakiś, burmistrzów, każdy inny, każdy niezrzeszony, a jak zaczniesz słuchać głębiej, to się okazuje, że ci są niezrzeszoni, ale tak naprawdę są z tym, który w poprzednich wyborach był stąd, a tamten stamtąd, a ci się nazywają, że są coś tam też niezrzeszeni, jacyś inni, ale są od tamtego, od tego, od owego, banerów od... nie będę przeklinał, ale no po prostu widzisz te nazwiska i zastanawiasz się, czy... Masz po prostu, codziennie widzisz po 40 nazwisk i sobie myślisz, co ty masz z tego wybrać? Kto do czego w ogóle? O kij chodzi? Więc ja nie wiem czemu, ale nawet nie miałem takiej siły, żeby się zmusić. Wiecie, nawet nie ma jak zrobić latarnika wyborczego. W sensie nie masz jak zderzyć, nawet nie wiem gdzie szukać tych informacji, bo ci ludzie ani nie mają fajnych stron, ani nie mają jakoś opisanych swoich wizji. Bazują bardziej na lokalnych koneksjach typu ten od zawsze tu jest i robi dużo dobrego dla straży, więc go wszyscy lubią, a przy okazji coś tam. Takie miałem wrażenie jeszcze w poprzednich miejscowościach, gdzie mieszkałem, więc mam totalnie gdzieś, co się tu wydarzyło. Nawet nie wiem, czy będzie dobrze, czy źle i kim jest ten jeden srak, ptak, owak i wiesz.
No, wydaje mi się, że to jest i zaleta, i wada tych wyborów samorządowych, że raczej głosujesz trochę mniej na partię niż na człowieka, którego znasz lub nie znasz. No, ja na przykład nie mogłem, ale interesowałem się jedną osobą i kandydaturą.
Trzaskowskim.
Który, jak to, aha, on nie gotuje. On nie gotuje, szlachta nie gotuje. On siedzi. Widzieliście spot?
Nie. A tak, że żona w kuchni.
Żona, oczywiście, bo to jest postępowy człowiek, to jest fajno Polak i on jednak tam jest równouprawnienie. Przepraszam, zdradzam jakieś tam swoje, nie tyle sympatie, co antypatie.
Ale fajną kładkę zrobił w Warszawie, przejdziesz się to zobaczyć.
Ale jak to trzeba było wyliczyć to wszystko, żeby to tuż przed wyborami zrobić? Co za to musiał tam
żeby
w ogóle...
starczyło tych pieniędzy w ogóle.
A oni tam nie zrobili tylu rzeczy przez te 4 lata, żeby starczyło. Ty się nic nie martw. Słuchaj. Pan, znaczy nie chcę powiedzieć, że to pan Rafał Trzaskowski, ale ktoś inny na przykład mógłby powiedzieć, że widzicie? Widzicie te 3 kładki, które tu są? No nie, widzimy jedną. No właśnie.
No dobra, ale powiedziałeś, mówiłem, że interesowałeś się tym.
Jedną listą wyborczą z mojego miasta się interesowałem, bo mój znajomy tam po prostu był na niej. Mówię do niego, nazwijmy go Krzysztofem, mówię: Krzysztof, ja bym na ciebie zagłosował, tylko mój głos idzie też na twoją listę, i był na trzeciej pozycji. No i tych 2 przed tobą, to jakby w żaden sposób nie chcę ich wesprzeć, więc jakbym był nawet... to pewnie bym nie głosował na ciebie, za co już cię przepraszam, ale po prostu nie jestem w stanie zdzierżyć tych 2 przed tobą, nie? Bo ich znam właśnie. Ja gdzieś tam z tego lokalnego mojego miasta i po prostu no nie da się. Pewnie głosowałbym na kogoś innego.
Ej, no ale no właśnie, przepraszam bardzo. Bo ty mówisz, żebyś głosował tylko na tego znajomego.
Chciałbym głosować,
to
no
jest,
nie
to
mogę.
Jest, to jest w ogóle problem chyba to, co Janek powiedziałeś, nie? Że nagle po prostu wszyscy się okazuje, że wszyscy chcą iść startują w wyborach.
Nauczyciel WF-u, rolnik, pani asystentka, sekretarka, mały, wszyscy są, wszyscy nagle sobie wydrukowali banery i są.
Jednomandatowe okręgi wyborcze, mówił pan Kukiz kilka lat temu i byłem dwoma rękami za tym. I nie da się. I już. Ja bym na tego Krzyśka zagłosował. A tak? To i tak nie zagłosowałem, no ale...
Znaczy, ja się zastanawiam, czy... Pewnie, Daniel, ty chciałeś dokończyć myśl? Bo ja się zastanawiam, czy... Może ja tu za krótko mieszkam. Bo tak sobie wyobrażam, że tam, gdzie ty mieszkasz, Mateusz, to na tyle kojarzysz i na przykład jesteś w stanie już kogoś kojarzyć te połączenia, i wiedzieć, kto cię tak do szewskiej pasji doprowadza, że masz wtedy tak jak ja na poprzednich wyborach, czyli idziesz zagłosować również dlatego przeciwko, a nie niekoniecznie za, nie? I może tak by było, ale dokładnie, no mówię... No, co?
Dokładnie przeciwko nie, bo mogę wrzucić, że, bo Mateusz, będziesz kojarzył wioskę, parę wiosek od miejsca, jakby gdzie, od tego miasteczka, gdzie mieszkamy. Tam właśnie dzięki Frankowi dowiedzieliśmy się, że była taka sytuacja, że startowała chyba na jakąś tam pozycję tylko jedna osoba i przegrała te wybory.
Nie dostała żadnego głosu?
Bo nie, coś tam ją odwołali. I...
Nie, dostała mniej niż 50% głosów.
No, nie, coś tam ten.
I nie została burmistrzem.
I wybrała gminy, ktoś tam tak. Więc to jest też to, co jednak mówisz, no takie głosowanie może nawet nie za, tylko przeciw.
No, ale tu mamy długą polską tradycję. Ja coś czuję, że w ostatnich wyborach parlamentarnych bardzo dużo osób poszło nie tyle, żeby zagłosować na obecne partie rządzące, wchodzące w koalicję, tylko żeby zagłosować przeciwko PiS-owi, prawda? No, chyba się zgodzimy.
Zgodzimy tak, się.
Moje takie odczucie. No, to zamknijmy ten temat. Mam nadzieję, że wybrani zostali ci ludzie, którzy zostać wybrani mieli. I że
ale wiecie,
Polska...
bo powinniśmy na tak naprawdę tutaj siedzieć i zachęcać no, do postawy obywatelskiej, do angażowania się, a ja na przykład totalnie nie zachęcam.
Znaczy, ja zachęcam.
Ja przejadłem po prostu się trochę tym wyborami w zeszłym roku. W zeszłym roku, tak?
Parlamentarnym.
W zeszłym roku.
No, w październiku.
No i dlatego w tych wyborach mam wrażenie, że to tak odpuściłem specjalnie, bo te plakaty i to wszystko wydaje mi się takie po prostu...
No dobra, ale powiedzcie
mi... Że nic się nie zmieni ani tak dalej. Nie wiem, Mateusz, czy masz jakieś informacje a propos tego, co się zmieniło w naszym tutaj miasteczku. Czuję, że nic się nie zmieniło. I jedyne, co się zmieniło, to na pewno odżyły tutaj biznes normalnie drukarski, bo te drukarnie wszystkie w okolicach w ogóle w całej Polsce, to one chyba czekają na ten okres jak na święta, bo musiały mieć po prostu, no jest tak zarąbane tymi plakatami, że to musiał być naprawdę gruby urobek dla tych, nie? Żeby się chciało otworzyć drukarnię.
Ja nie wiem, może ja jestem jakiś... Mamy XXI wiek. Dlaczego my w ogóle te banery wywieszamy? W sensie, czy tego nie można zakazać? Przecież ja mam wrażenie, że dużo ludzi zaczyna na banerach i na tym kończy się ich kampania.
Można, natomiast jakby nie, bardzo, znaczy wydaje mi się, że spora część kampanii przeniosła się jednak w social media, szczególnie młodsi kandydaci apelujący do młodszej demografii. Natomiast starsi, którzy starają się o starszy elektorat, to jednak ciągle będą banery, Jaśku, jeszcze. Bo,
I dla mnie to jest przykre, bo rozmawiamy o tym, jak pozbywać się reklam i nad jakimiś ustawami tymi, jak to się nazywa, nie środowiskowymi, tylko jak ma wyglądać przestrzeń i w niektórych miastach w ogóle wchodzą te zasady dotyczące szyldów, dotyczące braku reklam. Zachwycamy się, jak super wygląda w Austrii czy gdzieś, że nie mamy cały czas przy drodze, czy w Holandii banerów z reklamami, a potem i ci ludzie, którzy wszyscy czują, mam wrażenie, że czujemy, że klimat bez reklam i bez tego syfu jest super, nagle wszyscy jebut. Wszystkie płoty obwieszone.
A po drugie, no kurczę, skoro ubiegają się o takie pozycje, to powinni być znani ludziom.
Niech zrobią spotkanie, jedno, drugie, ale trzecie, czwarte, piąte, szóste, siódme.
Powinni być jakby znani mieszkańcom i ludziom, a nie tak, że ty się dowiadujesz z reklam, jak oni się nazywają, z banerów. Jak kto to w ogóle jest i twarz widzisz, i no...
No nie, no ale dobra, ja rozumiem inną sprawę. W sensie, gdybym ja chciał być tutaj kimś, nie? Aha. Kiedyś. No to wydrukowanie sobie baneru i powieszenie to jest... uważałbym to za jakiś wręcz swoją porażkę. W sensie, jeżeli ja bym chciał... jeżeli jest ktoś, kto próbuje swoich sił w polityce i myśli, że wydrukuje parę banerów i coś w niej osiągnie, no to moim zdaniem to jest pomieszanie z poplątaniem. Czemu nie można wpaść na jakiś fajny pomysł? Dobra, piknik jakiś, impreza, coś... Nie wiem, ufunduję coś w szkole, zrobię zajęcia, pójdę do kościoła, cokolwiek.
To jest sedno tego, to trzeba jakby się angażować cały czas. To nie można po prostu raz w roku wydrukować parę plakatów, powiesić i liczyć na to. To trzeba po prostu działać regularnie cały czas.
To jest maraton, a nie sprint.
I trzeba działać cały czas, a no właśnie, powiedzcie mi, kto działa cały czas i... Aczkolwiek władze miasta działały w zeszłym roku bardzo... przyjechali, pogadali.
I widzisz, jeden z drugim, widzicie, że wy do polityki nigdy się nie dostaniecie z takim podejściem, bo taka kampania, jak wy sobie marzycie, to dupę rozbić, trzeba by coś było robić, a nie o to chodzi tu w polityce. Przykład naszego miasteczka jest genialny. Jakaż ta strategia jest cudowna. Przez 4 lata nic nie robisz, odkładasz budżet, robisz budżet i na koniec pierdut wszystko. I nawet jak zawaliłeś w czasie, bo na przykład były obiecane zatoczki, ale ich nie było, to przed wyborami wysyłasz ludzi, którzy przychodzą do ciebie do domu, mówią, jak to państwo widzicie, bo tu te zatoczki będą, już niedługo, już będą, piątki już są, ruszę to zaraz.
Ale muszę ci powiedzieć, Mateusz, że chyba przeholowali trochę z tym rozkładaniem na ostatni moment, bo to pewnie wiele z naszych słuchaczy będzie kojarzyć po samym fakcie, ale remonty różnych dróg i mostów po prostu... No trwają i są solą w oku po prostu chyba wszystkich mieszkańców i to, co się dzieje u nas jakby na odcinku tym parokilometrowym, który korkuje cały, mam wrażenie, powiat, no to chyba przeholowali trochę i chyba za późno to odkładali. I czuję, że jeśli miałoby się coś obrócić przeciwko tej partii rządzącej w tym momencie, to właśnie to.
Ale w zasadzie ja się zastanawiam jeszcze nad jedną rzeczą. Bo mówię, że banery nie, a przecież można byłoby spotkania i inne rzeczy, a czekałem na pewną znajomą osobę, która miała wystąpić w Polsacie tam news, odpalam tą telewizję, nie? I widzę w Skarżysku Kamiennej Kosiniak-Kamysz z Szymonem Hołownią przez godzinę 15 biadolą coś do mikrofonu i z drugiej strony zastanawiam się, a dla kogo to? A jakby kto tam przychodzi? Po co to komu? Jakby to też, może ja po prostu nie jestem stworzony do polityki, ale co siedzi w głowie człowieka, który któregoś popołudnia myśli sobie, pójdę do Centrum Kultury w Skarżysku Kamiennej, posłucham, co mają do powiedzenia, kiedy dobrze wiadomo, że to jest jedna wielka papka, którą, wiecie, się nawija jak makaron.
To tak się nie wygrywa wyborów. Wybory wygrywa się nagrywając filmik w kuchni z żoną, jeżdżąc metrem.
Nie, moim zdaniem wybory wygrywa się mając haki na... Wszystkich. I nagrane rozmowy
Tyle się obiecują, przecież tyle się, ile ja wam naobiecuję, to nikt wam nie obieca.
I tak, no i czemu ludzie cały czas w to wierzą? Czemu?
No bo chcemy mieć nadzieję, no. Nadzieja umiera ostatnia. Ale w Bełchatowie chyba będzie pan prezydent z ramienia Konfederacji. Zobaczymy, jak to tam...
A to najbogatsza gmina w Polsce.
Bełchatów?
Bełchatów. Przez elektrownię. A przynajmniej no, była najdroższa.
Ja nie wiem, jakie są nastroje w Polsce. Ja czytam to, co się dzieje, czytam o... Nie chcę politykować, żeby to była jasność, ale czytam o paru rzeczach, które... No, żyję nadzieją na CPK. Jakby nie znajduję argumentów w sobie, dlaczego mielibyśmy tego nie zrobić, nie zbudować. A dochodzą mnie wnioski, że jakby ten projekt, który tak jakoś tam rusza, jest trochę mu podcinane ze skrzydła. Słyszę o Zielonym Ładzie i czytam, co trzeba będzie zrobić jako właściciel budynku do któregoś tam roku. No i drżę trochę, nie ukrywam. Jak to sobie z tym wszystkim poradzić? Więc jakby rozumiem,
że... chcemy zrobić krok do przodu...
To trzeba zrobić krok w tył.
Nie, to trzeba zaufać, że oni wiedzą, o co cię poproszą.
A wszystko to mówię po to, że jakby ktoś się znalazł i powiedział mi, że o, będzie dobrze, to zrobimy, tamto zrobimy, to ja w tej naiwności swojej też bym za nimi poszedł, no, więc tak mamy chyba. Przepraszam.
No. Trudny temat.
Bardzo nawet. To co?
To teraz powiedzmy o tym, dalej. Dlaczego nie było nas na wyborach. Co takiego robiliśmy wszyscy, że
na... Może Mateusz chce zacząć.
Mateusz zacznie, bo twoja historia jest pełna zwrot w akcji.
Tylko ocenzuruj ją, prosimy.
Tak, właśnie to próbuję. Ja chciałem tylko się pochwalić może, albo powiedzieć, że byłem w trzech państwach w jeden dzień. Byłem w Norwegii, w której jestem, w Finlandii oraz w Szwecji, na sekundkę tak naprawdę. Odwoziłem jednego z kolegów na Daleki Wschód. Daleki Wschód Norwegii. Do takiego bardzo małej mieściny. Nazywa się Lapalupula. Możecie ją sobie wygooglać gdzieś tam. Natomiast miasto, które łatwiej sobie znaleźć, to jest Kautokeino. Kautokeino to jest taka...
Ja to centrum... znam skądś.
Ciekawe skąd.
A czy z Kautokeino możliwe, że Budda nagrywał tam filmiki, jak był w Finlandii?
Kautokeino jest już w Norwegii.
Albo jak jechał.
Ale mógł podjechać, bo to jest to niedaleko granicy fińskiej.
Okej, okay, skądś znam tą nazwę.
Ale są też ze trzy miejscowości, które są na Ky i one są w Finlandii. Tam bardzo możliwe, że mógł
na
ten
bank
człowiek.
Kautokeino kojarzę. A czy to jest blisko gdzieś Nordkapu, czy totalnie nie te...
Wiesz co, to nie
jest
blisko,
jest
natomiast...
jezioro?
To jest z jakieś 200 kilometrów od Nordkapu.
Czyli nie,
na
czyli to nie jest. Tak.
Ale jeśli chciał jechać na północ, to musiał prawie na pewno jechać przez to.
Jechał trzema tymi furami, co były do wylosowania i nocował nawet po drodze. I dobra, nieważne, ale...
Jest szansa.
Przepraszam.
Jest szansa, aczkolwiek kiedy jechał? W zimie?
Nie.
Czy przed zimą?
On ten film nagrywał, był tam... A, w zimie, faktycznie, bo już mamy wiosnę.
To tam są takie... Do teraz właśnie, gdy byłem tam 2 albo 3 dni temu, były temperatury minus 25 w ciągu nocy. I co? Mam niesamowite wrażenia po wizycie w Finlandii, w takiej małej miejscowości przygranicznej. Trochę wam pisałem tak na żywo i na gorąco, teraz sobie się nie ośmielę używać tych samych słów, ale no, jest to miejscowość, słuchajcie, no, jak dziki zachód. Pośrodku niczego, tor wyścigowy dla skuterów śnieżnych na środku jeziora. Jak się wchodzi do supermarketu, to tylko przed supermarketem brakuje takiej, wiecie, poręczy, do której będzie można konia przywiązać, jak się wchodzi do salonu. Na stacjach benzynowych więcej skuterów śnieżnych niż samochodów. No i jedna rzecz to jest taka, że jak tam mężczyzna wchodzi do sklepu, no to ja zadrżałem. Każdy z nich praktycznie przywiązany do pasa taki samiński nóż, długości 50 cm co najmniej.
Oni trzymają go w pochwach?
Tak, ale mają go zawsze przypiętego na takim specjalnym, tradycyjnym pasie samijskim, na zewnątrz. Czyli na przykład
oni
mają
chodzą
takie...
w tych samijskich również strojach, czy niekoniecznie?
W Kautokeino jest to dość popularne, że w ciągu dnia nawet, to troszeczkę jak taki nasz strój góralski, tak z taką dumą to noszą. Natomiast w tej Finlandii no, nikogo nie widziałem. Natomiast bardzo widziałem dużo osób w butach właśnie z skóry foki albo renifera. One, szczególnie te z renifera są takie śmieszne, zawinięte, jak takie buty klauna trochę, ale to po to, żeby do nart biegowych. Długa historia. No powiem wam, niesamowity klimat. Jeśli ktoś chce poczuć dziki zachód, ale nie chce jechać do Arizony, to ja polecam takie rubieże fińskie i norweskie tam, bo można się poczuć naprawdę jak między kowbojami.
No ale kojarzysz grę Red Dead Redemption?
Tylko się gra kowbojem, prawda? Ale nie, nic więcej, nie wiem.
Czy tam na początku są takie klimaty właśnie ośnieżone, góry, doliny, no. Chaty i no nie ważne.
Troszkę tak, natomiast to też są tereny, przez które jechałem, gdzie zaczyna się tundra, więc tam jest bardzo dużo płaskiej rzeczy, płaskości takiej. Jest to aż przytłaczające w momentami, bo jedzie się 50-60 km, jest płasko i nie ma domów.
No, jechaliście samochodem normalnie, rozumiem?
Jechaliśmy samochodem.
A mieliście cel?
Mieliśmy cel, tak. Mieliśmy właśnie to Lapalopola.
To mi są... Mateusz, ale czy tam jest jakiś... Dlaczego oni noszą te noże?
Wiesz co, po pierwsze tradycja, trochę tak jak u nas, nie wiem, ciupaga góralska. Po drugie, faktycznie ten nóż jest po prostu do takiego codziennego bytowania. Plus jest to nóż do oprawiania reniferów.
Czy to nie jest tak, że to jest, nie wiem, obronne przeciw niedźwiedziami czy wilkami, coś tam?
Nie, tylko natomiast no, nie, przed jakimiś dzikimi zwierzętami to myślę, że może być potencjalnie, ale raczej to jest użytkowy. Użytkowy
jabłko
plus
sobie element. Obrać, nie, tego typu wydarzeń.
Podubać w zębach.
Papier to też, pociąć.
Też, słuchajcie, ja cię, no, mogę godzinami. Jak macie kowboja prawdziwego, takiego z Arizony, z filmów, co ma zawsze w ustach?
Słomę.
Albo wykałaczkę, prawda? No kurde, wszyscy. Wykałaczki albo mają takie, ja to widywałem w Polsce, ale bardzo rzadko, bo chyba zębów nie myją tak często, w sensie ci w kowboje będąc w dziczy, w sensie. No używają tego non-stop takiej, może będzie zdjęcie,
nici dentystycznej?
Nie, właśnie nie, kawałek nici dentystycznej na takim...
plastikowym czymś.
I jadą, tak, i wszyscy.
Tak, wszędzie to można zdać. Czekaj, ale to jest jednorazowe. Czy tak. Oni normalnie setek tak...
Tak, idziesz sobie, a oni jadą.
I do kieszeni sobie. Chowają i znów sobie
ja
to
myślę,
wyjmują?
Że do kieszeni to są, jesteś dżentelmenem wtedy. Rzucasz na ziemię i jest, tam leży. Chodzisz po kimś do samochodu i leży.
A dużo śmieci? Czy...
O, jest to ciekawe.
Wiesz co, nie widziałem jakoś straszliwie dużo śmieci. U nas w obozie się teraz pojawia dużo śmieci, bo no właśnie, bo śnieg przykrywa bardzo szybko. No niesamowite. Dla mnie takie fajne doświadczenie, krótkie co prawda, ale fajne.
Dobra, jest natomiast... coś, co cię zachwyciło? Tak, autentycznie. Nie, widok, miejscowość, człowiek, obrazek, myśl, rozwiązanie,
ale
rzecz.
Ale to nie wiem, czy... Bo ja bym chciał jedną rzecz się dopytać. Bo chyba możemy to powiedzieć. Chyba nie ma z tym żadnego problemu, nie? Że jednym z waszych jakby etapów podróży były również zakupy. Zakupy tak. Alkoholowe, nie ukrywajmy, ale ten. Bo
nie dla nas.
Nie dla was. Powiedziałeś ciekawą rzecz o tej Finlandii, czy w ogóle tych krajach norweskich, o tych sklepach w ogóle, jak to działa, to może byś właśnie powiedział więcej.
Tak, mogę powiedzieć, że w supermarkecie można kupić alkohol słaby, w sensie piwo, już nawet nie wino, ale piwo można kupić w supermarkecie i to na przykład w Norwegii tylko do godziny do 20, powyżej 20 już nie kupisz. W Finlandii takiego ograniczenia nie było, było bardzo dużo piwa i było cała jedna półka była piwa czeskiego w ogóle. Jak ja byś nie chciał? Kozle.
A polskie
nie kozle.
Było?
Nie było, byłem zażenowany po prostu poziomem. Ale właśnie piwo można, natomiast mocniejszy alkohol można kupić tylko w posiadanym przez państwo sieci sklepów. Nazywa się to Alko w Finlandii.
Wow.
I tylko tam. A,
ale
ciekawa
nazwę wymyślili.
I można alkohol kupić tylko tam i on też te bardzo ograniczone godziny, tam było do 18 tylko czynne.
I czemu nawet, tak?
Nie wiem, no myślę, że to
bo
jest...
Bo ludzie są samotni i nie chcą, żeby w nocy zatapiali smutki w alkoholu. Przecież ludzie i tak sobie poradzą. Po co takie ograniczenia wprowadzać?
Nie rozumiem, szczerze mówiąc, nie rozumiem. Bo faktycznie zatapiają te smutki i...
Ale oni coś mówili o tym? W sensie, bo rozumiem, że byłeś z ludźmi, którzy tam mieszkają albo...
Nie byłem. Znaczy, dopiero na miejscu, ale jakoś nie wypytywałem o to. Okay. Ale przez Finlandię jechałem tylko po to, żeby troszeczkę skrócić drogę i wrócić do Norwegii później.
Ale słuchajcie, przepraszam, bo szybko wygooglałem ten sklep i jakie oni tu ciekawe rzeczy piszą. Oni tu piszą na stronie, na głównym banerze, że w sklepie, nie wiem, mają to już jaki duży to jest sklep, ale oni tu piszą, że nie wszystko się zmieści. I napiszcie nam, co byście chcieli kupić w takim sklepie. Jaka to jest inicjatywa, bo ty mówisz, że to jest sklep państwowy, tak?
Tak, to jest państwowa.
Proszę
sieć.
Bardzo.
Przyznam szczerze, że znowu, że faktycznie pod tym kątem w Polsce można kupić mocny i mocniejszy alkohol niż tutaj w zwykłym supermarkecie, ale faktycznie jak już się wejdzie do tego sklepu, to znowu oni mają bardzo duży wybór. I nie wiem jak w Finlandii, ale w Norwegii najmocniejszy alkohol, jaki można kupić, to 60% alkoholu, ponieważ powyżej jest to uznawane za narkotyk. Także żadnego spirytusu salicylowego do wypieków nie można kupić. No, podobnie jest zresztą tu rozwiązane w Norwegii, tylko sklep się inaczej nazywa, Vinmonopolet się nazywa. Nie wiem, czy jest posiadany przez państwo, pewnie można było szybko sprawdzić, ale działa to bardzo podobnie, nie można kupić mocnego alkoholu w sklepie.
Natomiast... Podobno w 2007 roku wprowadzili, że też nie można przed 9 rano, z uwagi na rosnącą falę alkoholizmu.
Wiecie, ale... co, i to ma wszystko trochę krótkie nogi, bo no, z osoby, które pracuję czy znam, no to znajdują środki, żeby kupić ten alkohol w Finlandii, go tu przywieźć. W Finlandii czy gdzieś tam na wioskach kwitnie to, co kiedyś u nas kwitnęło, czyli bimbrownictwo, no bo alkohol jest tak drogi, jest tu powiedzenie, nie? Że żeby być alkoholikiem w Norwegii, to trzeba być bardzo bogatym człowiekiem. Takim naprawdę bogatym. No więc tak, takie szukamy potem
szereg. No ale kurde, takich. Przecież zakaz sprzedaży alkoholu przed i po jakiejś godzinie, ja rozumiem na przykład w centrum Krakowa, jak to wprowadzili, chociaż i tak można w knajpach kupować, jest po to na przykład, żeby nie było burd, hałasu i tak dalej. Troszeczkę to rozumiem. Ale przecież jak mieszkasz w domu na jakiejś wsi, no to jedyne co, to musisz mieć jakiś tydzień, dwa, żeby się przestawić na to, że po prostu jak już kupujesz w ciągu dnia, to żeby kupić na tyle dużo, żeby ci starczyło na całą noc.
No, ale no czy tak nie jest? Ale to jest...
Jakbym był alkoholikiem, to bym sobie poradził z tym problemem.
Ja, bo... ja wracając do tego, co mówisz, wiesz co, ja nie wiem, czy burt i... Ja nie wiem, to może krakowianie, krakusy sobie mogą się wypowiedzieć, czy się polepszyło, bo moim zdaniem to jest raczej po to, żeby ludzie wchodzili do barów, a nie kupowali za
bardzo
darmo,
możliwe,
za,
bardzo
pół darmo
możliwe.
W żabce, no. No nie wiem.
No ale mi się to podoba, no słuchajcie, jeśli mamy taką mieszankę takich mieczy, które każdy ma... I jakby no to jest jakaś tam granica, że jak się zacznie jakieś picie większe, no to już nie będzie kontynuowane, bo nie podjedziesz sobie do żabki na stację, czy coś nie kupisz wieczorem.
Daniel, ale podjedziesz do sąsiada, który ma całą piwniczkę.
Ty pijesz z sąsiadem i już skończyliście wszystko, co było.
A nie
możesz podjechać
mocy do
sąsiada, bo jesteś pijany, a przecież nie jeździsz po alkoholu.
Ale na skuterze można, na reniferze, wsiadasz na reniferze.
Ale słuchajcie, ja teraz myślę, że trochę ma sens ten zakaz sprzedaży alkoholu w Krakowie po jakichś godzinach, bo troszeczkę czasu tam spędziłem, byłem na studiach i co robi grupa studentów, która nie chce iść do knajpy, bo jest za drogo? Pije pod Wawelem, szuka jakiegoś Carrefoura nocnego czy żabki, gdzie może kupić. I teraz popatrz, jeżeli ja idę z grupą znajomych o 23 i nie mamy tego Carrefoura i nie mamy żabki, to nie kupimy i nie wrócimy się na planty czy gdziekolwiek, gdzieś tam się kitrać za ławką, tylko wejdziemy do tej pijalni piwa i wódki, gdzie jest i tak tanio i usiądziemy i przynajmniej napijemy się tam, zamiast... zwłóczyć się po mieście z tym, co sobie gdzieś skądś wyniesiemy. Ale, może mieć to dobre.
Tak, ale jak już się napijesz tak, bo jest tanio i napijesz się i wracasz lekko podchmielony z tej pijalni, to jesteś grzeczny i cichutki, tak?
Nie, ale przynajmniej nie robię burt na plantach w zaciszu jakiejś ławeczki, drzewa i fontanny.
Ale wiesz co, ja na przykład, ja mam taki, w Poznaniu to wprowadzili, że normalnie na plaży masz takie wydzielone i tam sobie możesz siedzieć legalnie i pić piwo. Ja nie rozumiem też, ja rozumiem, że burdy i tak dalej, to niech tam stali radiowóz policyjny i niech spisuje ludzi, którzy
jeździ,
są głośni.
Jeździ, oczywiście.
No, ale którzy, ja jestem za tym, żeby można było pić, bo jesteśmy dorośli, mamy tyle lat, ja chcę się napić, robić sobie grilla i się napić piwa.
Tak, ale jesteśmy dorośli, ale dorośli napici często robią złe rzeczy. Jeżeli to, że nie mogą pić piwa w miejscach publicznych ma sprawić, że kilka osób wróci cało do domu albo nie zostanie skrzywdzonych, to może lepiej, żeby nie mogło pić.
No ale
jak
to,
chociaż
że nie można
jedna
pić, nie
osoba
znaczy...
wróci spokojnie, to...
Ale to, że nie można, pić, nie znaczy, że ludzie nie piją, prawda? Umówmy...
Prawda,
no tak, ale to
ale
co
patrz,
mówi, ale
szybciej
co
trzeźwiejesz jak ten, jak musisz być czujny.
Szybciej trzeźwiejesz, jak wychodzisz z takiej restauracji czy baru i nie możesz dopijać w trakcie, bo już nie masz nic, tylko z każdym krokiem jesteś coraz trzeźwiejszy, tak mi się przynajmniej wydaje. A jak doładowujesz, no nie wiem. Mi się podoba tak samo jak... z tym kupowaniem, zamykaniem sklepów. Ja tam lubię. Uważam, że oni to przemyśleli, ma to sens.
Ja widzę, że tutaj jednak centro lewica, że my tak jesteśmy centrum, że samochód ściąga na lewo trochę.
Ej, całe szczęście, o tej porze już na tym podcaście nikogo nie ma, a Daniel, wycinków z tego nie robimy, błagam.
Nie, żadnych wycinków.
Bo znów będzie fala kajtu.
Tylko się tytuł pojawi. Zakazać piwa na plantach. Juu, lewacy!
No. Słuchaj, ja i tak jestem za tym, żeby ludzie w domach pili.
Wycinamy to. To jest
zbyt mocne, tak.
Tu się z tobą zgodzę, tu dobrze.
Przepraszam, ja przepraszam cię, Mateusz, bo ja wiem, że ty jakby potem na dłuższą metę to ciężko stwierdzić, jakby co jest, co bym chciał w końcu puścić, a nie, no i tak robota głupia.
Dobrze, słuchajcie, bo zaczęliśmy od tego alkoholu. Są takie sklepy otwarte, zamknięte, wiecie co o tym sądzimy. Co się jeszcze wydarzyło ciekawego?
Ale mi Mateusz nie powiedział, co go zachwyciło. A
właśnie dlatego przejdźmy do tego.
Wiecie co, no przyroda zachwyca, no. Jest tam, naprawdę, jeśli ktoś nie może finansowo poradzić sobie z tym, żeby pojechać na dziki zachód, to jak chce tej dzikości dotknąć, to wystarczy te 300-400 kilometrów na tych rubieżach w Finlandii i jest taki przedsmak tego wszystkiego. No, ja to tak odebrałem, naprawdę, że dużo, dużo wolności wśród tych ludzi i takie, wiecie, że podjeżdża pod sklep skuterem śnieżnym na przykład, nie? Który ma, nie wiem, 200 parę koni, zera do setki.
W tej a to sekundzie. Kiedy tam trwa zima i jak długi jest dzień? Czy tam dalej dłuższa jest noc, dużo dłuższa?
Wiecie co, na przykład teraz ja was mogę zapytać, jak macie na zewnątrz? Macie ciemno czy zimno?
Ciemno.
No to ja mam jeszcze jasno, mam taki półmrok tutaj. Bo tu się robi powolutku robi się już dzień polarny.
No jak
jest,
to?
O, jest godzina to będzie... za 10. Jest za 10:09 u nas, jak to teraz rozmawiamy, no to u mnie mógłbym spokojnie wyjść na zewnątrz i jest taka szarówka jeszcze. I to jest
pięknie. To teraz to będziesz miał ciężej, nie? Bo ten noc jest chyba łatwiej
tak
spać,
słyszałem,
nie?
Że ten dzień polarny jest gorszy, bo jest dużo energii w człowieku, ciężej spać, no bardziej się człowiek rozregulowuje, tak słyszałem. Jak będzie, to się okaże.
A kiedy zaczyna się taki dzień polarny, że naprawdę ciężko o ciemność?
Chyba maj, czerwiec, albo czerwiec, lipiec, przepraszam, nie wiem okay. Jeszcze. Będę wiedział wkrótce, ale tak to.
No dobra,
jeszcze to wydarzyło? Znaczy, że też zima się kończy i tam jest lato, czy tam śnieg?
Bardziej na północy podobno śnieg jest całą zimę na szczytach gór. Ale gdzieś tam na dole schodzi. Tak, no natomiast na dole schodzi.
Też coś wiem o śniegu na szczytach.
A, zem za chwilkę. Więc zachwyciła przyroda i zachwyciła różnorodność tej przyrody. To, że jedzie się fiordem i te skaliste góry są, a potem 150 km dalej zaczyna się tundra, więc jest naprawdę płasko i rośnie taka karłowata brzoza. I się jedzie, i jedzie, i jedzie, i zachód słońca jest przepiękny, kolorowy, bo z jednej strony tam, gdzie słońce zachodzi, niebo jest ciągle bardzo długo takie żółtawe, a z drugiej strony tam, gdzie go już nie ma, no to jest takie różowawe. No i jest pięknie. No plus kultura Samów, która jest tam wszechobecna. No mówię, no wam, no dziki zachód, no dziki zachód. Zresztą Samowie dla mnie...
A czułeś się bezpiecznie?
Jak wchodzili szczerze. Ci mężczyźni w Finlandii, to się czułem mocno taki, nie że zaniepokojony, ale wydaje mi się, że czułem się trochę tak, jakbym był kibicem, nie wiem, Widzewa na Żylecie trochę. Że niby spoko, ale okay. My ci pozwalamy żyć. O. No i to też wielcy ludzie są, więc taki mężczyzna, nie umniejszając kobietę oczywiście, ale jeśli taki mężczyzna wchodzi i ma te 1,90 m wzrostu i widać, że ten nóż wiele widział, bo pewnie nie jednego renifera może zabił, no to jest takie, no i wielkie stoisko z takimi właśnie nożami przy kasie normalnie.
A widziałeś jakąś kobietę tam na tej północy?
Tak. No.
Bo złapałem się na tym, że opowiadałeś nam długo przed rozpoczęciem podcastu i w podcaście i cały czas tylko faceci, alkohol, faceci. Czy tam nie wychodzą z domu?
Nie, są jak najbardziej kobiety i co mi się też strasznie podoba w ogóle tutaj.
Śliczne. To jest.
Oczywiście bardzo piękne kobiety, ale to, co mi się bardzo podoba, to jest trochę podejście w cudzysłowie do mody, czyli jednak stawiamy na... Nie, panowie, no nie. Kończymy ten podcast.
Nie, no... Stawiamy na co?
Na komfort. Zresztą przy tych wahaniach temperatur trzeba się jednak stawiać na ten komfort i na ciepłotę, więc jakby wszyscy chodzą na sportowo, wszyscy chodzą w takich puchówkach, czymkolwiek, albo jak Samowie w rzeczach z renifera.
Ciekaw jestem, czy oni mają coś takiego jak krótkie spodenki w swojej szafie.
Oj, to jest dobre pytanie. Zapytam. W Finlandii. Dobra. Następnym razem jak będę...
Pierwszego największego faceta.
Mam do pana takie pytanie. Shorty. Pan ja, shorty.
On z tym nożem na ciebie.
No. No i no, A, to zachwyciło. No jeszcze w sklepach produkty typu pasta z renifera, nie? Pasztet z renifera. No takie różne dziwne rzeczy.
A jest coś, ostatnie moje pytanie. W Finlandii jest coś do jedzenia, z czego Finlandia słynie, w sensie tak jak nas tutaj uraczyłeś słodyczami z Norwegii, co nie? Ale jakby to... coś, co w sklepie się kupuje, przekąska, wiesz.
No to właśnie bym powiedział to. Dużo rzeczy z renifera, dużo więcej niż tutaj widziałem. Dużo tej lukrecji, którą jedliśmy razem, czyli te słodycze naprawdę są wszędzie, te czorne takie.
A próbowałeś...
W 99. odcinku możecie obejrzeć, jak się z nią łączyliśmy.
Tak, ale Mateusz, czy próbowałeś lukrecji od naszego tego...
Tak, właśnie kupiłem sobie, ale jakby ja po to nie sięgam. No kupiłem niechcący Haribo
żelki. Te z rybakiem.
Nie, Haribo żelki, które wyglądały jak takie w toffee fajne, bo takie brązowawe.
Ale powiem wam...
Złudne.
Ja powiem wam, że tak troszeczkę... Ten smak mi się tak troszeczkę... Tęsknię trochę za nim, także Mateusz, może jakbyś...
Nie, Daniel, nie tęsknisz za tym smakiem, tylko za towarzystwem, w którym to jadłeś, więc weź.
Ale
nie, coś bym zjadł, jakby.
Jest coś w nich, skoro wiecie, no to się utrzymuje te produkty, one są cała półka w sklepie była tym poświęcona.
Dajmy im drugą
więc...
szansę, oczywiście, że tak.
Więc jedzą. Plus wiecie co jest jeszcze fajne? Bardzo dużo takie podejście właśnie do rzeczy związanych z outdoorem. W sensie takim pieczenie, gotowanie na zewnątrz i rzeczy temu służące są dostępne w tym sklepie były. No fajne. Kilpisjärve chyba się nazywało to miejsce i naprawdę możecie sobie też wygooglać. Jeju, polecam. No, jeden dzień, znaczy nie wiem czy polecam tam jechać na kilka dni, bo może by nie było co robić, ale tak przejechać, no, bombastyczne miejsce. I chyba najwyższa góra w Finlandii, bo Finlandia jest płaska i to jest, to tam podobno nic nie ma, dlatego pewnie Finowie są tacy dobrzy. Valtteri Bottas jest Finem, prawda?
Tak.
No, więc oni dlatego są tacy dobrzy w tych samochodach, bo oni tam szybko chcą przejechać. Ale...
Są jeszcze dobrzy w karling.
Karling
to jest to na lodzie?
Tak.
No
tak.
To...
No, jadąc jeszcze, szybko skręciliśmy do Szwecji, w sensie przyjechaliśmy przez most i była Szwecja i poszliśmy do sklepu, który naprawdę wyglądał jak taki, wiecie, sklep z werandą z przodu, jak na Dzikim Zachodzie. No tam brakowało naprawdę tylko tej poręczy do wiązania koni. I tam drastycznie spadła temperatura też. I wiecie, taki sklep, no jak z westernów prawie, że była współczesna kasa, i to wszystko, co nam się kojarzy, i płatność kartą, ale stoisko z nożami na pół sklepu. I,
ale to są noże dla ludzi, którzy tam mieszkają, czy
możesz sobie
pod
spokojnie.
Turystów?
Wiesz co, są takie i takie. I oni naprawdę je używają. Takich tych, tak dla turystów. Oni mają je noszą i noszą je codziennie. Ale też jakby takie ubrania outdoorowe, skórzane spodnie, skórzane rękawice, suszona ryba, no wszystko. Genialne miejsce. Bardzo mi się podoba.
Może też, także Janek, polecam. Jest tak, chyba rozumiem twoją myśl, bo może nam się wydaje, że takie rzeczy to byśmy może zamawiali kurierem, a może to są miejsca, w których jakby wiesz, taki sklepik na takim odludziu zamawia te produkty i po prostu tam się może to kupuje, nie?
No. Jak ewidentnie nie mają paczku map.
Jesteś farmerem.
A miejscowość nazywała się Karesuando w Szwecji.
A, takie te nazwy, takie trochę jakby latynoskie?
No, samińskie bardziej.
Karesuando brzmi jak taniec.
Bo nie, jakby uświadommy sobie, że właśnie Samowie mieszkali na połączeniu tych czterech narodów, czyli Szwecji, Norwegii, Finlandii i Rosji. No więc to są raczej ich pozostałości, ale też fińskie, no fińskie i szwedzkie. No nie wiem, no ja polecam, genialnie było, mi się podobało. Dobrze. Koniec.
Spaliście w samochodzie pod namiotami, czy w Airbnb?
Nie, dojechaliśmy do miejscowości Lapalopola. No i tam normalnie w domu spaliśmy.
Okay.
Ja wyciągnąłem tylko baterię, nie baterię, tylko akumulator z samochodu, żeby móc zapalić rano.
A jechaliście karawelą?
Karawelą. Piękny samochód. No i jak dojechaliśmy, to już było minus tam 16-17, a w nocy było minus 25.
Kto to widział, takie temperatury? Tu było 28, w końcu jest przyjemnie, sympatycznie.
No. Także tak, taka moja historia, polecam. Polecam te tereny, tak żeby zobaczyć. Ojej, no, fajne.
Na rowery.
Ale, Ale, słuchajcie, to by się mogło wydawać, że żeby przeżyć przygodę, żeby spotkać się z dziką naturą, trzeba jechać do dalekiej Norwegii, Szwecji czy Finlandii. Nic bardziej mylnego. Można odwiedzić swojego kolegę, przyjaciela, brata w Krakowie, a potem wybrać się pewnie do Zakopanego, jak sądzę, i przeżyć bliskie spotkanie.
Męski wypad.
Męski wypad,
słuchaj,
który...
No, nie, Zakopane to są dla nas zbyt rejony zbyt popularne. To była Słowacja.
Słowacja. I można się dodać na Słowację, gdzie można spotkać się twarzą w twarz z rzeczami ostatecznymi.
Z żywiołem,
więc panowie opowiadajcie.
Ja myślę, że każdy czuje, jak to jest się wybrać w Tatry i większość słuchaczy pewnie kiedyś chodziła po górach, więc nie ma co się skupiać na tym, że byliśmy w górach, ale bardziej może na doświadczeniu bym ja się skupił, Daniel pewnie uzupełni. Szybko skracając całą historię, pojechaliśmy z Frankiem, którego możecie kojarzyć z pierwszych odcinków podcastu, w góry. Troszeczkę mam wrażenie, że jak się spotkaliśmy w piątek wieczorem, to przebąkiwaliśmy, że a co jak będzie śnieg, ale jakoś tak przez to, że za oknem było 26 stopni, to nie wiem, dla mnie, ja wiem, że jest dopiero był początek kwietnia, ale dla mnie to było oczywiste, że przecież jest środek lata. I dopiero jak, przynajmniej z mojej perspektywy, tak to wyglądało, jak o tej 6 rano dojeżdżaliśmy w Tatry i wtedy do mnie dotarło, że te góry są zaśnieżone jakby mocniej niż mniej, to zaczęliśmy się zastanawiać, co zrobić, kiedy będzie śnieg dalej. No i w każdym razie wyszliśmy w góry, w wysokie Tatry, z Tatrzańskiej Lesnej ze Słowacji, żółtym szlakiem dla tych, co chcą nas sprawdzić. I to był... Szliśmy w kierunku chaty Teriego, jedyny otwarty o tej porze roku szlak w słowackich Tatrach, albo jeden z niewielu, z tego co się też dowiedziałem od mojego dziadka, który długo weryfikował i nie wierzył, że tam w ogóle byliśmy. Zrobiliśmy po górach 20... kilometrów. No i najważniejsza była historia taka, że doszliśmy do takiego momentu, w którym po pierwsze zawróciliśmy, bo szlak już nie był szlakiem, tylko był wspinaczką prosto pod górę, takim atakiem szczytowym. I ja myślę, że też nie ma tutaj się co zatrzymywać na historii z takim przybyszem ze wschodu, którego spotkaliśmy po drodze. W każdym razie on dodał nam otuchy do tego, że może warto ten atak szczytowy przeprowadzić. Dużo ludzi miało kije, raki. My mieliśmy raki, część z nas miała raki, w każdym razie kiedy podeszli, i chciałbym tylko zaznaczyć, my naprawdę byliśmy dobrze ubrani, mieliśmy dobre buty, byliśmy przygotowani, mieliśmy bałówkę, wszystko mieliśmy, żeby nie zabrzmiało, że jesteśmy też jakimiś tutaj wariatami. I ustaliliśmy sobie, że wracamy, jak się poczujemy, jakby, że pora wracać, to że wracamy. No ale postanowiliśmy zaryzykować i w połowie wspinaczki, która... była częściowo na czworaka, czy no było naprawdę stromo, bo to nie był szlak, tylko przez to, że jest śnieg, był nadkos od drzewiny, to po prostu mnóstwo ludzi było w górach, mnóstwo, ale oni po prostu atakowali podejście
ogóle,
prosto do góry.
W ogóle ten szlak letni, on w tym, na tym samym, na samej górze tam, on idzie tak sobie łagodnie,
trawersem.
Jakoś inaczej, a w zimie zimowe podejście jest po prostu pod górę,
prosto
po drugiej stronie.
Na skuśkę.
Więc tam jest, no to jest takie naprawdę strome, to się może nie wydawało tak strome jak było, bo tam po prostu naprawdę było bardzo, bardzo stromo i ślisko, bo też ten śnieg się topił, bo było
ciepło.
Także każdy krok był po prostu kolejnym krokiem, jakbyś po prostu się wspinał po schodach albo nawet stromiej.
Fajnie, fajnie. I mieliście raki, super. No, to
tak.
Się cieszę.
I do czego zmierzam? Do czego zmierzam? Że kiedy byliśmy w połowie tego podejścia, nagle góry zagrzmiały i nie wiadomo gdzie, bo na początku to ja się po prostu zestrachałem. Daniel uważa, że to było ze 100 metrów, ja uważam, że to mogło być nawet bliżej, ale może 100 metrów. Zeszła lawina. Lawina nie jakaś tam gdzieś w dole, tylko po boku od nas. I do czego ja zmierzam? Ja zakończę na tym tą historię, bo potem się zawróciliśmy, spróbowaliśmy jeszcze troszkę podejść. Ja poczułem, tak jak się czasem nad morzem, jak jest sztorm, to czuję się potęgę wody, że ona może jakby tak naprawdę, wiecie, żywioł nie do okiełznania, nie? Czy wiatr, czy burza, czy coś. To, że jak ta lawina z tego mokrego śniegu zaczęła schodzić i te góry zaczęły po prostu tak grzmieć, tak złowrogo, to człowiek... Ja po prostu poczułem się taki mały i bezbronny, to po pierwsze. Ktoś tam wyjął aparat i nagrywał, bo na tym podejściu było sporo osób. Ale ja najbardziej się przestraszyłem tego, czy jakby ten grzmot i wibracje nie wywołają kolejnej lawiny, na przykład w miejscu, w którym my akurat stoimy i się wspinamy. Więc miałem takie wrażenie, że podjęliśmy dobrą decyzję, że wróciliśmy, ale też, że to było dobre doświadczenie poczuć to, nie słuchać o lawinie, tylko zrozumieć, że kurne Olek, góry są... Nie ma żartów, no nie ma żartów po prostu. Danielu, powiedz ty, co myślisz.
A nie wiem, znaczy, bo ja też... Nie no, jakby to doświadczenie tego było, my też wyszliśmy dosyć daleko, wysoko w górę, jakby to już chyba było czuć takie, że to jest wysoko, nie? Wysoko, daleko.
I już głowa pulsowała, już powietrza nie było.
I jak byliśmy na tej ścianie, no to właśnie te odczucia były, ja miałem w ogóle takie odczucia, że my jesteśmy w takim miejscu, że
no to nie ma... Nie ma gdzie uciekać.
Nie ma gdzie uciekać, nie ma w ogóle, jesteś tak wysoko w górach, teoretycznie nawet samemu zdany, tak sam na siebie, nie? Sam sobie tam wyszłeś i generalnie... A co teraz, jakby ta lawina leciała, nie wiem, na nas czy coś? Ja sobie tak właśnie zastanawiałem się, co w ogóle my zrobimy, ten szlak. Czyli finalnie zatrzymała się w ogóle tam, nie wiem, na moje oko z 20 metrów od szlaku, potem od takiego przejścia, nie? Bo ona nam spadała i zatrzymała się tam, a...
Na dole doliny.
Na dole doliny, a my byliśmy jakby na wysokości, ona tam po lewej od nas. Ale na tej... Wtedy na tej ścianie, no to doświadczenia były naprawdę takie, że no faktycznie z tymi górami to, no, więc także no to doświadczenie jakby to, co, jakby to tak mówię, no doświadczenie było takie fajne, znaczy fajne pod tym względem, że już się cieszymy, że zeszliśmy stamtąd i sobie tu siedzimy i opowiadamy, ale no na tej ścianie było trochę, różnie było.
Mogło być różnie.
Przeżyliście
kiedyś burzę w górach w lecie, czy nie?
Tak. Ja nawet się z dziadkami chowałem w jaskini pod kościelcem. Pamiętam taką, no. Jezu, to było przerażające.
No, to też jakby, pomimo, że lato. Ja nie tyle przeżyłem na grani, ale szliśmy z, nie pamiętam którym szlakiem, ale byliśmy dosłownie 100 metrów od grani. I ten znajomy na tyle dobrze znał góry i pogodę, że mówi, w tym momencie się odwracamy i biegniemy w dół, zanim przyjdzie. I ona złapała nas już jak schodziliśmy do jednej z dolin. I tak się cieszę, że to, wiecie, że nie pchnęliśmy te 15-20 minut dalej, tylko biegiem w dół, bo jakby tak na tej grani ta burza nas złapała, to...
No właśnie,
ale
to
panowie,
jest...
ja, no przepraszam, no nie mów, mów.
Że to jest to, że to doświadczenie jakby, no musisz mieć, nie, jakby... No.
No ja nie chcę powiedzieć, że wam zazdroszczę, bo wam nie zazdroszczę tego doświadczenia, podziwiam. Strasznie się cieszę, że mieliście raki. I że byliście zabezpieczeni, bezpieczni i w ogóle. I że ta faktycznie lawina nie zeszła akurat szlakiem, a nie... Że zeszła bokiem, a nie szlakiem. Także fajnie, że możemy znowu rozmawiać.
Ja się cieszę za to, że... Bo ja w ogóle miałem taką potrzebę gór. Kiedyś bardzo dużo chodziłem z dziadkami, a potem na dużo lat odpuściłem. I trochę dlatego też, że nie miałem z kim chodzić po górach. I powiem wam, że... Fajna ekipa, jakby poczułem na nowo, co to znaczy pójść w góry i jakie to jest w ogóle ekstra doświadczenie. Idziesz na szlaku, gadasz i jest to poczucie, że dochodzisz w jakieś miejsce, widzisz wszystko u swoich stóp, no takie satysfakcja, wstajesz rano, potem wsiadasz zmęczony do tego samochodu, jedziesz na smażony syr. Ludzie, to jest tak fajne, a tak długo tego nie mogłem doświadczyć. Już się umówiłem z dziadkami, ja za tydzień znów jadę w góry, ale tym razem do Linka.
Bez śniegu.
Ale wezmę raki, wezmę.
No to co, pozostaje zadać pytanie naszym słuchaczom i słuchaczkom, a gdzie wy byliście ostatnio i czy mieliście jakieś spotkanie ze śmiercią. Albo dokładnie, albo jakieś doświadczenie, które was zachwyciło, niekoniecznie to musi być Finlandia, to może być nie wiem, Kędzierzyn Koźle.
Promocja w Biedronce. Piękny zachód słońca, albo coś tam.
No napiszcie i oczywiście, nam. Jeżeli jesteście na tym etapie, to piszcie lawina w komentarzach.
A, może rzucimy szybko taki bonus dla wiernych słuchaczy. Słuchajcie, bo my z Jankiem dokonaliśmy pewnego odkrycia.
I żeby nie było, wymyśliliśmy to pierwsi, a potem sprawdziliśmy, że w internecie ktoś już to wymyślił, ale my się nie inspirowaliśmy.
Tak. Otóż sytuacja była taka, że no wiecie, no sami widzicie, jeśli mieszkacie w Polsce, Mateusz może nie, ale no jest sytuacja trochę dziwna, że jest tak wcześnie, tak gorąco. Więc my w poniedziałek byliśmy w trasie, byliśmy bardzo zgrzani i wymyśliliśmy, że na co jedziemy? Na mrożoną kawę.
Do McDonalda.
Do McDonalda, bo tam mają dobrą kawę mrożoną. I doszło do nas, jak zaczęliśmy sprawdzać opcje, że jest tak wcześnie w roku, jakby fizycznie jest kwiecień, że sezon na takie mrożone rzeczy w takich
nie
sklepach...
Nie ma w menu.
No po prostu jeszcze tego nie ma. Ale wykminiliśmy, że zrobimy własne połączenie. I słuchajcie, zamawiacie sobie szejka waniliowego, do tego małe ekspresso, nie musicie brać wody, bo może nam zaproponowali.
Bo taniej.
Łączycie sobie to wszystko razem, wlewacie do ekspresso do tego szejka, mieszacie i macie pyszne, mrożony napój, który jest trochę kawowy, jest taki mrożony, fajny, no świetne.
Ja myślę, że przede wszystkim największy mankament to jest mega drogi napój, bo wychodzi po 20 zł na głowę. Ale muszę przyznać, że jest przepyszny i zróbmy tak. Wrzucimy na Instagrama, nie wiem, ale roleczkę, jak to przyrządzić i co o tym myślimy, nagraną na żywo, jak to robiliśmy, dobra?
Ja przyznam, że zobaczyłem ją i jestem pod wielkim wrażeniem. Ja myślę, że chłopaki otwierają osobny konkurencyjny podcast.
Nie, my tylko chcemy ci pokazać, co będziemy robić, jak wrócisz w końcu do Polski z tobą.
A widzicie, jeśli wszystko się dobrze uda, postaram, no nie obiecuję, ale i w Tromso, w którym jest niedaleko, otwarli najbardziej na północ wysunięty McDonald's.
O.
Na świecie, no, na proszę. Świecie.
No tylko, że jak ty masz tam minus 16 stopni, to mrożone...
A nie, już. Spokojnie, już nie jest minus 16. Dwa dni temu było minus 7, dzisiaj się zrobiło plus 4. Nie wiem, ile jest teraz. A jutro ma być plus 10.
Jest plus 4, to już w ogóle...
No to przetestuj, aczkolwiek jeszcze nie do końca odpowiadamy za to, co się może wydarzyć, że tak powiem. No bo wiesz, mamy dopiero jakby za mała próba. Mogliśmy mieć szczęście, że to przeszło jakoś tak spokojnie. No.
Ale nic generalnie to. Polecamy. Patent. No.
Bardzo
kończymy
polecam.
Ten trzek.
I kończymy. Ktoś chce się pożegnać?
Bo to jest ciągłość. Czy nie ma co kończyć?
Nie możemy się pożegnać. Zostajemy tu dłużej.
Mateusz, to trzeba tak wyciszyć nasze głosy. Robią się coraz cichsze, cichsze, cichsze. Wchodzi muzyczka. Czarny ekran.
Dziękujemy za dzisiaj. Widzimy i słyszymy się w przyszłym tygodniu.